Biblioteka Kurnicka i Radio Poznań prezentują Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945. Komentarz historyczny dr Łukasz Jastrząb. Redakcja Piotr Świątkowski. Realizacja dźwiękowa Łukasz Kurzawski. Czyta Sławomir Bajew. 22 czerwca 1940 roku. Mniej więcej od tygodnia stoi przy szczątkach tutejszego kościoła maszyna do tłuczenia cegieł. Raz przyjechał nawet motor i przez dzień tłukła cegły. Odkąd motor odjechał, otrzymała maszyna straż składającą się z dwóch żołnierzy, a raczej z czterech zmieniających się co 12 godzin. Rozporządzają dwoma karabinami i dwoma płaszczami, które dają następcom przy luzowaniu straży. Doszło mnie, że oddziały robotnicze, liczące do 10 chłopa, porozdzielano w pewnych odstępach na szosie. Niektórzy mniemają, iż są to oddziały przeznaczone do naprawiania szosy w razie uszkodzenia jej przez bomby bolszewickie. W tych dniach Laubach i Ungemach znów chodzili po Antoninku i spisywali numery willi. Poczciwy ludek tutejszy obawia się, że w razie nalotów bolszewickich na Poznań Niemcy będą uciekać na przedmieścia, wyrzuciwszy oczywiście poprzednio Polaków z mieszkań. Laubach dostał znać większą porcję czystej mąki pszennej i darował nam z niej 20 funtów. Gdy gospodyni chciała mu płacić, odmówił, przy czym uważał specjalnie, by nie było przy tym jego kucharki, dosyć głupiutkiej Polki. Funkcję nadzorcy wojskowego nad warsztatem Breckerego spełnia niejaki wachmistrz Schriermeister. Bohater ten oświadczył, iż wysyła żonę z dziećmi na 14 dni do Berlina, bo tutaj w najbliższym czasie będzie gorąco. Trojhanderem Antoninka dwór, zabudowania i ogród mego stryja mają innego, ponieważ podlega Liegenschaftsamtowi, jest niejaki Gotel, mężczyzna 45-letni, który prowadzi dość hulaszcze życie z niektórymi Polkami zajętymi w hucie. Don Juan ten miał w Niemczech narzeczoną, jakąś ciepłą wdówkę, od której wyciągnął pieniądze na urządzenie rzekomo dla niej mieszkania tutaj. Ostatnio zrobiła mu Bogdanka jego niespodziankę i przyjechała znienacka. Nie zastała go w domu, lecz dowiedziała się o dosadnych szczegółach jego życia, erotycznego od sąsiadów. Zaskarżyła go na policji, w rezultacie czego zamknięto jego i jego polskie donny. W hucie ponoć obiega, iż w razie zamieszek lub choćby niepokojów w związku z nadchodzącą wojną z Rosją, zamkną robotników w niej, ponieważ huta musi spokojnie pracować, a żony będą musiały donosić im wszelką żywność. Nastroje przedwojenne są raczej smętnawe. Do fabryki magii przybył podoficer z szeregowcem i zakupiwszy skrzynię magii, zwrócił się do niego w te słowa. Weźcie tę skrzynię. Ani mi się nie śni, usłyszał jako odpowiedź. Na co was tutaj zabrałem ze sobą? Sądziłem, że na spacer. I poszedł sobie. Podoficer rzekł do wszystkich obecnych. Niech wojna jeszcze potrwa z roka, wszyscy będą tacy. Ogrodnik skarży się na Sammelstelle i na stosunki panujące w związku z przepisami tyczącymi sprzedaży jarzyn. Doszło do tego, że Poznań nieomal pozbawiony jest świeżych jarzyn. Poszczególnym sklepom wolno kupować od składnicy Sammelstelle, tam jednak trwa kilka dni, nim zdążą poukładać jarzyny i następnie je rozdzielać. Sklepy chcą nabyć nieco lepszych jarzyn, na przykład szparagów lub kalarepy z Inspekt. Muszą także kupować w tym samym stosunku pewne ilości pospolitych jarzyn, jak starą sałatę i tym podobne, na co nie mają nabywców. Z drugiej strony obawiają się kupować zbyt wiele pod ręką, bo ciągle grozi rewizja, a na każdą jarzynę znajdującą się w sklepie musi być kwit nabycia jej w Sammelstelle. Kalarepa spod okien, szczególnie delikatna, wszędzie doszła do nabywców w stanie zepsutym. Podobno truskawki wyłączono z nakazu sprowadzania ich do składnicy. Słyszałem zabawną historię, która zaszła kilka miesięcy temu. Pewien gospodarz zabił dwie świnie wbrew wszelkim zakazom. Przypadkiem uciekło wówczas kilku jeńców z Poznania i przy sposobności poszukiwań za nimi w jego gospodarstwie natrafiono na rozćwiartowane świnie. Gospodarz, nie głupi, oświadczył, iż musiał świnie zabić. Nie połapali się żołnierze, iż były dwie, ponieważ zachorowała. Policja, nie wierząc mu, objąwszy śledztwo po wojsku, zapytała się rzeczoznawcę rolnego Jecka, dzierżawcę szylinga, czy to jest w porządku. Ten domyślił się, o co chodzi, i orzekł, że istotnie zachodzą takie wypadki w gospodarstwie i że gospodarz postąpił rozsądnie. Policja jednak zażądała od niego, by sprzedał jej pół wieprza, co oczywiście musiał uczynić. Zdaje się, że już zjedli ową połowę, bo obecnie domagają się od niego, by znów zabił świnie, zapewniając mu wszelką dyskrecję. Oto przepisy wojenne, a życie. Okrucieństwa hitlerowskie dopiero wyjdą na jaw po wojnie, ponieważ obecnie każdy wypuszczony z więzienia lub fortów musi zobowiązać się do zachowania milczenia. Jednakże od czasu do czasu coś przesiąka. Zaaresztowano robotnika z okolicy pod zarzutem kradzieży, który był niewinny. Nim zaczęło się śledztwo, wprowadzono go do dwóch siepaczy, z których jeden od razu na powitanie tak kopnął go w kolano, że biedak upadł. Potem jęli go okładać bykowcami niemal aż do utraty przytomności. Wtedy dojrzał do śledztwa. Skoro nie chciał się przyznać, będąc niewinnym, bili go tak długo, aż się przyznał. Później, gdy wydało się, iż jest niewinny, zapytano go, czemu się przyznał. Byłbym się przyznał do zamordowania ojca i matki, byleby mnie tylko przestali bić. W Poznaniu codziennie zatrzymują ludzi na ulicach, żądając pokazywania żółtej karty zatrudnienia. Zaprowadzono doraźne kary po 5 marek za wyskakiwanie z tramwaju, za jazdę we dwóch na jednym rowerze, za nieprzepisowe przechodzenie ulic i za patrzenie w górę na przelatujący samolot. W wytwórni kartonów, gdzie pracuje córka naszej gospodyni, od jutra będzie pracować już nie po 10, ale 11, a może 12 godzin dziennie. 23 czerwca. Wczoraj pisałem mój dziennik rano. Dopiero w ciągu przedpołudnia jęła przesiąkać wieść o rozpoczęciu działań wojennych na wschodzie, aż wreszcie o 12:30 Laubach nastawił radio i dowiedziawszy się, że jest wojna z Rosją, zawołał gospodynię, by przysłuchiwała się argumentom politycznym mającym uzasadnić ją w oczach mas. Później mówiła mi Pawłowska, że Ungemach już wiedział od wczesnego rana o niej, albowiem nie mógł spać i słuchał radia od 5 rano. Od razu gruchnęło mnóstwo pogłosek, jak to zwykle bywa w takich razach. A więc, że Warszawa już została zbombardowana, że w nocy będzie nalot na Poznań, że Rosjanie weszli do Prus Wschodnich, a Niemcy na Litwę, co notuje jako znamienny objaw w chwili. W istocie na razie nikt nic nie wie. Kampanię tę zaczął Hitler znowu w niedzielę, jak pałkańską. Nie poprzedził jej żadną mową w parlamencie. Sądzę, że jakieś tam odezwy będą do narodu i wojska, lecz trzeba spokojnie czekać na gazety, których dzisiaj i tak nie będzie, ponieważ jest poniedziałek. Traktuje on swój naród jak stado bydła. Jeszcze kilka miesięcy temu fetował uroczyście Mołotowa w Berlinie, a teraz rzuca się na Rosję ni stąd, ni zowąd. Oto potworne niebezpieczeństwa dyktatur. Samowola posunięta do granic absurdu. Nawet cezarowie rzymscy, którzy pozwalali sobie na wyrafinowane okrucieństwa w stosunku do swoich obywateli, byli ostrożni, gdy chodziło o wojny i o byt państwa. Hitler stawia wszystko na jedną kartę, w czym widać jak na dłoni, że klęskami jego kieruje opatrzność na jego zgubę.
Tertulian Stablewski. Dziennik z wojny 1939-1945.